Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Oj, nie na co dzień w teatrze pojawia się Szekspir, ale jak Szekspir się pojawia, to jest po prostu święto, radość i widzowska ekscytacja, jak to będzie tym razem. Jak wam się podoba wspaniały, taki szalony trochę tekst Williama Szekspira i po raz piąty w Teatrze Ludowym duet twórczy Marta Giergielewicz, dramaturżka, autorka piosenek i autorka adaptacji. Kłaniam się.
Dzień dobry.
I reżyser oraz choreograf Maćko Prusak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No zaczęłam od pani Marty, bo u nas ladies first. I
bardzo proszę. No,
więc tak. Dobrze, czyli Szekspir, ja się nie dziwię, ale z drugiej strony no to jest wyzwanie, jest święto, więc muszę spytać o ten, nawet nie o tytuł, tylko może zacznę po prostu od Szekspira. Czy to było dawno, że państwo mieli ochotę, chcieli?
Ochotę mieliśmy od dawna, tylko nie mieliśmy odwagi, bo jednak jest to stanąć w szranki z geniuszem. I liczę się mocno z tym, że się wyjdzie po obijanym z tego starcia, bo jednak tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że przystępując do pracy nad Szekspirem, zawsze gdzieś zostaniemy troszeczkę z tyłu w stosunku do pierwowzoru, że jednak ten geniusz Szekspira jest taki dla nas troszeczkę niedościgniony, prawda? Więc jakby każda nasza próba realizowania dramatu jest tak, właśnie to jest takie coś takiego, czy my mówimy coś o Szekspirze, czy Szekspir mówi coś o nas.
Albo nami mówi.
Albo mówi nami. Mhm. Jakby kto kim tutaj manipuluje? Czy my tekstem Szekspira, czy jednak ten tekst Szekspira nas w jakiś sposób ustawia i niechcący albo chcący, wtedy się demaskujemy z naszymi przemyśleniami, z naszymi lękami i co my tak naprawdę wyczytujemy z tego tekstu, bo on jest jakby tak pojemny, że poruszenie każdego wątku, każdego tematu w jednej realizacji wydaje mi się, że jest niemożliwe. Więc staraliśmy się skupić na tych, które jakby najsilniej do nas przemawiały, kiedy czytaliśmy ten tekst.
No tak, bo co bawiło publiczność Szekspira,
tak, dzisiaj już niekoniecznie.
Szekspira właśnie co nas bawi, tym bardziej, że te zabawne teksty Szekspira no często są jeszcze bardziej gorzkimi tekstami niż tragedie.
Tak, tak.
No więc rzeczywiście
jeszcze w przypadku...
Trudny wybór i odpowiedzialny bardzo.
Tak, tak. I zwłaszcza, że jeszcze w przypadku, jak wam się podoba, bardzo dużo dowcipu kryje się w grze słownej,
właśnie
która
tak.
jest bardzo trudno przekładalna tak. na język polski, prawda? I nasi tłumacze wspaniali robią co mogą, żeby jakoś ten humor przełożyć w realia polskiego języka. Zobaczymy, czy to się udało.
To muszę spytać o przekład, bo często dosyć mocno się wiąże później z widzeniem tego na scenie.
Tak, tak, tak. To też właśnie było bardzo ciekawe, bo przeczytaliśmy chyba 4 tłumaczenia, jak wam się podoba. I właściwie każde tłumaczenie to jest inny dramat troszeczkę, prawda? Więc ta decyzja była troszeczkę arbitralna, ale tak wyczuliśmy, że jakby ten pejzaż, który Leon Ulrich przed nami roztoczył, jest nam najbliższy. Poza tym wiedzieliśmy, że będziemy ten spektakl przekładać mocno na warstwę muzyczną, że trzeba będzie napisać piosenki, czyli niejako dopowiedzieć oryginał, co jest zawsze szalenie ryzykownym przedsięwzięciem. I jakoś tak właśnie czuliśmy, że ten przekład nam najbardziej pasuje. Trudno to uzasadnić, tak po prostu było.
Tak, ale można o tym porozmawiać. Jasne. I myślę, że sama rozmowa jest ciekawa i też sporo odsłania. Decyzja właśnie wyboru tego tekstu, jak wam się podoba, to pani Marta, czy pan Maćko?
No Marta zdecydowanie. Marta zdecydowanie, dlatego że myśmy już myśleli od dawna, jak Marta wspomniała o Szekspirze. Myśliśmy, Małgosia Bogojewska, dyrektor teatru, rozmawialiśmy o tym, żeby muzycznie
coś ugryźć.
Coś, chociaż wszystkie spektakle nasze poprzednie są poniekąd muzyczne, bo pojawiają się piosenki, jest dużo muzyki, wiadomo. Tutaj chcieliśmy troszeczkę pójść dalej. prawda?
Czyli jeszcze więcej muzyki.
Jeszcze więcej muzyki, jeszcze więcej śpiewania.
Czyli trochę musical?
Z tym byłbym ostrożny, z nazywaniem tego spektaklu musicalem. Musical ma swoją formę.
Bardzo silną konwencję. Coś, co się ociera, powiedzmy.
Coś, co się powiedzmy ociera, troszeczkę właśnie zbliżamy się może do formy musicalowej, ale nie nazwałbym tego musicalem, raczej spektaklem muzycznym. Trzymającym się mocno jednak literatury Szekspira, tekstu a dlaczego, jak wam się podoba? No bo jest to bardzo muzyczny utwór, tak? Jakoś, nie wiem, odkryliśmy w tym utworze jakąś muzyczność, tłumaczenie też Ulricha właśnie, jego kwiecistość w języku.
Poetykę. Która też się domaga muzyki.
Czytając po prostu Ulricha, słyszałem ja po prostu muzykę w tym jakoś. I stąd decyzja, żeby się wziąć też między innymi dlatego za ten tekst.
Zresztą potem jakby czytając dosyć sporo na temat tego dramatu, nawet się natknęliśmy na takie zdanie, gdzie ten dramat został przez chyba Jamesa Shapiro określony mianem musicalu w formie embrionalnej. Że jakby i dopiero 100 lat później został przedstawiony jakby, powiedzmy, już taki musical w nieco pełniejszym, zrealizowany musical w takiej już, powiedzmy, konwencji bliższej nam dzisiaj, czyli opera żebracza. Natomiast jak wam się podoba, jakby wytyczało nowe trasy i ten jakby trop, tą inspirację tak. miano podjąć dopiero dużo, dużo później.
Więc w oryginale są napisane piosenki. My nie korzystamy z tych piosenek oczywiście.
Ale troszeczkę się nimi inspirujemy.
Tak, ale w oryginale były też piosenki zapisane, więc poniekąd jest to faktycznie jakiś taki, można powiedzieć, musicalowy Szekspir.
Tak, to może tak na użytek naszej rozmowy spróbujemy państwu, którzy na przykład nie widzieli tego na scenie, bo ja się przyznaję, że na scenie nie widziałam. Film jeden dokładnie.
Branaga. Tak,
świetny, bardzo, bardzo lubię ten film i jakoś dziwna sprawa. Śmieszy mnie, bo rzadko mnie śmieszą komedie Szekspira w kinie, jakoś, natomiast w teatrze się zdarza. Akurat ten film. A ja chyba myślę o Straconych Zachodach Miłości teraz.
Możliwe, bo też jest.
No właśnie, wersja. właśnie. Te takie operacje z leżakiem gdzieś za żywopłotem, to chyba, no właśnie, teraz tego nie rozstrzygniemy, ale...
Ja już nie pamiętam.
Pamiętam taką scenę.
Faktem jest, że Stracone Zachody Miłości, które zrobił Kenneth Branagh, są musicalem. Rzeczywiście to jest musical, ale to jest taki musical typu jukebox, że po prostu jakby covery piosenek są włożone w oryginalny tekst szekspirowski, a akcja jest przeniesiona, z tego co pamiętam, chyba do Francji, rok 1940, krótko przed tym, zanim druga wojna.
A z kolei jak wam się podoba do Japonii?
To też Kenneth Branagh. Tak, koniec XIX wieku Japonia.
Nie, to może już nie wymieniajmy. Czyli ja muszę jeszcze o czymś innym myśleć. Tak, operacje z leżakiem, to musiało być jeszcze w innej...
Każdy zapamiętuje co innego.
...komedii. Dobrze, czyli... Bo zmierzam do tego, żebyśmy spróbowali opowiedzieć, o czym to jest, bo to jest bardzo trudne pytanie.
Tak, jechaliśmy sparaliżowani, myślą, że to pytanie właśnie
oczywiście
padnie w tej rozmowie.
Dobrze,
O czym to jest?
Bo tam po prostu się o tym, że tropy się myli, że właściwie nic nie jest tym, czym by się mogło wydawać, nie wiem, coś.
Tak, to jest bardzo trudne pytanie, naprawdę.
Takie filozoficzne pytanie.
Bardzo i my właściwie cały czas sobie na nie odpowiadamy, w zależności od etapu pracy, na którym się aktualnie znajdujemy. Znaczy, historia jest banalnie prosta, zresztą, jak wam się podoba, nie jest oryginalną fabułą szekspirowską. On po prostu zrobił adaptację współczesnej sobie powieści Tomasa Lodge'a Rosalinda. I powiedziałam, że jest to bardzo odważna adaptacja, to co Szekspir zrobił z tym tekstem. I także inspirująca. Historia właściwie jest powtórzona. Jest dwóch braci, książę, który zostaje wygnany przez swojego brata i ucieka właśnie do lasu ardeńskiego wraz z grupą wiernych zwolenników. Na dworze pozostaje jego córka Rosalinda, właściwie główna bohaterka tego dramatu, oraz Celia, córka uzurpatora, czyli jakby dwóch braci, dwie córki, kuzynki, nienawiść między braćmi, przyjaźń wielka między...
Szekspirowski motyw.
Tak, początek jest bardzo taki obiecujący jest ten start. No i potem...
Wygnani.
Wygnanie. Książę uzurpator pewnego dnia postanawia córkę swojego brata także wygnać z dworu, a jego własna rodzona córka Celia udaje się na wygnanie razem z Rosalindą. I udają się obydwie do Lasu Ardyńskiego odszukać właśnie wygnanego wujka.
I dalej szekspirowski wątek, mamy las oczywiście.
No, ale to opowieść oczywiście jest kartezjańska.
Nie, nie możemy pominąć wątku miłosnego, no, prawda?
To jest przede wszystkim
kwintesencja.
Tak, o miłości.
Pewnego dnia na dworze królewskim dochodzi do zapasów, w których bierze udział Orlando. Dochodzi do spotkania Orlanda i Rosalindy. Jak wiadomo, obydwoje natychmiast zapadają na miłość. Dosyć długo się nie mogą spotkać, ponieważ Rosalinda w męskim przebraniu, uciekająca Rosalinda, błąka się po lesie ardeńskim swoimi ścieżkami, Orlando swoimi, ale w końcu do tego spotkania dochodzi. No i tutaj już się jakby zaczyna cały ten proces, który jest właściwie najciekawszy u Szekspira, bo Orlando nie rozpoznaje Rosalindy, ale zwierza jej się ze swojego uczucia właśnie do niej samej, nie wiedząc, że mówi, rozmawia z obiektem swoich uczuć. I Rosalinda w szalenie przewrotny i dowcipny sposób jakby pieczołowicie demontuje jego wizję romantycznej miłości. Mm. Prawda? I to jest takie właściwie bardzo istotne, bo też w pewnym momencie, żeśmy się doczytali takiej uwagi jednego z krytyków literackich, że w tym dramacie Szekspir jakby nie wiadomo, czy chcący, czy niechcący, pokazał jakby trochę emocjonalną niższość mężczyzn w stosunku do kobiet, prawda? I jakby Rosalinda z tą swoją nadwyżką wiedzy, że romantyczna miłość jest ułudą, próbuje jakby edukować Orlanda do tego, żeby owszem kochał, ale kochał naprawdę. Człowieka z krwi i kości, a nie swoją fantazję na temat człowieka. I to wydało nam się szalenie interesujące.
Przede wszystkim są wątki, jeśli mogę się wtrącić, wątki tego, że są te zmiany płci, no bo przecież Rosalinda przebiera się
za chłopca.
Co mnie zainteresowało, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to było w czasach szekspirowskich, kiedy grały przecież tylko kobiety te role.
I teraz
jak? Tylko mężczyźni. No i teraz aktor, który grał Rosalindę i potem się musiał przebrać za mężczyznę. No, jakiś kolaż nieprawdopodobny. My poszliśmy troszkę jeszcze dalej bardzo, że w ogóle pozamienialiśmy. Pozamienialiśmy tak, no kobiety grają właśnie mężczyzn. Mężczyźni, kobiety. No,
mężczyźni, kobiety to jest normalka w teatrze
Elżbietańskim. Więc tutaj żeśmy troszkę namieszali jeszcze z konwencją bardziej. No bo Szekspir o tym pisał już wtedy, prawda? Co jest nieprawdopodobne.
Zwłaszcza, że to, biorąc pod uwagę, że były to czasy, kiedy kobiety no jednak pozostawały
w domu. W domu bardziej.
Poddaństwo jakby kobiet było zasadą, która porządkowała.
Chociaż Szekspira stosunki. Ten temat bardzo inspirował i to nie tylko w tym tekście przecież.
W ogóle uczynienie główną bohaterką, a właściwie bohaterkami kobiet w czasach, kiedy kobiety wiele nie znaczyły, jest jakby czymś szalenie odważnym i odkrywczym. Znaczy,
tak, i bardzo też przewrotnym. Przewrotnym w wykonaniu samego poety.
Ale też właśnie jest to bardzo ciekawe, że w świecie, w którym kobietom absolutnie nie wolno było udawać mężczyzn, ani jeżeli chodzi o przebranie, ani jeżeli chodzi o pełnienie męskich ról. Teatr był jedynym miejscem, gdzie taka rebeliancka akcja była możliwa, prawda? Że rzeczywiście można było pokazać kobietę, która przywdziewa męski strój.
Tak, czyli właściwie taki trochę poligon
doświadczalny
genderowej debaty się tak. W tym teatrze
elżbietańskim
dział.
Dokładnie, że można się zakochać, no bo jakby mówiąc wprost, jest to, powiedziałbym, komedia o miłości. I że każdy ma prawo zakochać się bez względu na płeć
kim jest i kogo kocha.
I to jest wspaniałe i że to już było wtedy 400 lat temu, 500 lat temu, 400?
No
lat,
i 1599.
Na szczęście jest pani Marta.
I mamy oczywiście to dzisiaj, to było, jest i będzie. I każdy ma prawo do miłości każdego, na kogo ma ochotę. I
No i do bycia sobą jakby do bycia w, tym, sobą, w tej relacji miłosnej.
Tak. To przede wszystkim. A teraz idziemy do teatru i chcemy się zabawić. Chcemy coś pięknego przeżyć. I na dodatek jeszcze ten tekst, mam wrażenie, że daje fantastyczne narzędzia realizatorom, bo dzieje się to wszystko w takich okolicznościach, że aż by się chciało może przekroczyć te granice sceny. Jaki świat na scenie?
Jaki świat? No to jest...
No błagam, współczesne garnitury i tak dalej?
Nie do końca. Właśnie to, co mnie jakoś nas urzekło też w tym, to jest
współczesne, więc z drugiej strony może się nie powinnam tak dziwić.
Pewien rodzaj bajkowości też tego, no jak to u Szekspira. Mhm. Las Sardeński, jest miłość, są wygnańcy, sprawiedliwość, niesprawiedliwość. Las Sardeński, bo w końcu czym jest Las Sardeński?
Czyli to jest pytanie, na które staramy się sobie odpowiedzieć od samego początku.
Jakąś krainą marzeniem o sprawiedliwości, miłości.
Właśnie, czy to jest miejsce jakby geograficznie dające się jakoś usytuować, czy tylko i wyłącznie jakaś przestrzeń wyobraźni? Zresztą sam Szekspir pozostaje niejednoznaczny w tej kwestii, ponieważ nie wiemy, czy chodzi o Ardeny leżące na pograniczu Francji, Niemiec i Belgii, czy też chodzi o Las Sardeński w Warwickshire, z tego co pamiętam. I tak też ten dramat jest napisany, że właściwie może jesteśmy we Francji, może jesteśmy w Anglii, bo są nazwy postaci są zarówno angielskie,
i
jak
miejsca,
i francuskie.
Tak, dokładnie tak. I w związku z tym daje to tak,
taką swobodę posadzenia tego Las Sardeńskiego tam, gdzie się
w nierzeczywistości, w nierealnym świecie troszeczkę. Więc jest to nierealistyczny świat dla mnie. I stąd też ten wybór i ta ciekawostka, bo lubię się w takich obszarach, powiedziałbym, formalnych mocno poruszać w teatrze. Co daje więcej możliwości do uruchomienia jakiejś wyobraźni i gdzie to jest, gdzie to się dzieje, ja nie wiem.
Jest sprawą drugorzędną.
W tym momencie tak, oczywiście rozmawiamy właśnie o świecie pewnych idei, poglądów. Uruchomić wyobraźnię, poruszać. Już się pojawiły też trochę słowa, klucze dla pana choreograficznej pracy, no bo z tego świata pan do teatru wchodził, no bo dziś już trudno definiować pana wyłącznie z perspektywy choreograficznej. I chcę zapytać, czy ten ruch mocno się teraz odciśnie na formie, bo czasem pan trochę pozostaje bardziej w cieniu, a czasem sobie pozwala.
Jasne. Nie potrafię powiedzieć. Oczywiście, że zawsze myślę i wychodzę od ruchu. I to jest jakby nie potrafię inaczej. I to myśląc o postaciach, to ja pierwsze co myślę, to jak się ta postać porusza. I to jest w ogóle mój punkt wyjścia. No i oczywiście jest dużo songów, jest dużo piosenek, więc no jakby wiadomo, że też jest dużo ruchu. Jesteśmy wzmocnieni tutaj kolegami i koleżankami, których zaprosiłem do tego projektu, aktorami tańczącymi. Więc jest to też wzmocnione.
Właśnie widziałam, bardzo duża obsada jest.
Jest duża obsada, jest 18 osób na scenie, więc no tak, oczywiście. Jakie to będą proporcje, nigdy nie myślę o tym. Dopłyniemy do brzegu w sobotę, może w piątek, wtedy się okaże, ile tak naprawdę tej choreografii jest.
Zwłaszcza, tak, bo raz, że możemy mówić o choreografii, jaką jest ruch, w sensie taniec, jakieś układy i tak dalej, ale z drugiej strony też wracam do tego miejsca, kiedy rozmawialiśmy, czy to już jest musical, czy jeszcze nie, prawda? Jednak no, w musicalu libret to jest pretekstem do tego, żeby uruchamiać te takie właśnie spektakularne akcje wokalno-taneczne, prawda? I właściwie jest troszeczkę drugorzędne w stosunku do tego, natomiast no, nie możemy traktować dramatu Szekspira jako libretta, który jest tylko pretekstem do takich spektakularnych akcji, prawda? Więc jakby staramy się wyważyć te poziomy, żeby nam ten Szekspir w tym natłoku efektów nie zniknął, prawda? A przez to, że tekst szekspirowski jest szalenie wymagający, bo mamy gładkie przejścia od białego wiersza do prozy, potem piosenka, tu wiersz i tak dalej, więc on też jest na swój sposób choreograficzny w sensie dramaturgicznym, bo też trzeba jakoś myśleć o tym, jak ten tekst podawać, tak, żeby zachować jego poetykę, jego piękno, ale też uczynić go zrozumiałym dla widza, który siedzi na widowni, który takim językiem na co dzień się nie posługuje, prawda?
No tak, ale też po to przychodzi do teatru, prawda? Żeby zobaczyć coś, czego, czym się nie posługuje.
Tak, a my jesteśmy od tego, żeby mu ułatwić kontakt z tym, no, czymś, co ułatwić, nie jest dla niego codziennością.
Ułatwić, ale też, też wykreować taki świat, który byłby porywający. Jący, właśnie, byłby inny, byłby przekroczeniem, wydaje mi się, no właśnie do tego świata.
Wchodzimy do teatru.
Do świata poezji, tak. No, na Szekspira chyba zdecydowanie jednak przede wszystkim tak. Powiedział pan, że myśli, rozpoczyna myślenie o pracy właśnie od ruchu postaci. Bardzo, bardzo to fajne i ciekawe. Więc jak akurat ten konkretny tekst pana inspirował? Czy na przykład inspirują pana konkretni aktorzy, których pan zna? Bo przecież to, jak powiedzieliśmy, jest wasza konkretna praca. Przepraszam, konkretna, kolejna praca w Teatrze Ludowym, więc macie też trochę ekipę swoją.
Ale absolutnie jest tak, że jak zaczynamy w Teatrze Ludowym, już się decydujemy na tekst i wiemy już z Małgosią, już po prostu jesteśmy posłowie i wiemy już, zdecydowani jesteśmy, co będziemy robić, to zaczynamy od obsady i bardzo na konkretne osoby się decydujemy. Nie zawsze tak jest, no bo nieraz trzeba iść na kompromisy, bo no w teatrze tak. Nie dzieje się tylko, nie tylko my
wiadomo,
pracujemy, pracują inni twórcy,
tak,
inna obsada. Natomiast zawsze są to, nigdy nie jest to losowe, zawsze jest to na konkretne postaci.
Znaczy jesteśmy w tej szalenie komfortowej sytuacji, że
znamy się,
że już się znamy od wielu, wielu lat i po prostu wiemy, z kim się spotkamy w pracy, ale też aktorzy wiedzą, jakby z czym mają do czynienia, kiedy my przychodzimy.
Oczywiście, prawda? Ciekawi nas bardzo i w tym przypadku jest tak samo, że są nowi, nowi artyści, nowi aktorzy, z którymi też chętnie lubię się spotykać, żeby nabierać kolejnych nowych doświadczeń, no bo przecież jak to nie rozwija, jak spotykanie się z kolejnym nowym nieznaną osobą, żeby to jeszcze twórczo, bardziej ferment twórczy wzbogacić. Więc są aktorki i aktorzy, którzy, z którymi pracujemy pierwszy raz, właściwie w większości gościnnie. Na czym to skończyliśmy?
A pytanie było o ruch.
O ruch. No, tak, absolutnie. Dlatego, że
niezwykle oryginalne pytanie do choreografa.
No więc ja znam ich poetykę, znam ich motorykę, więc właśnie. Stąd też absolutnie też pod tym kątem dobieramy postaci.
Zwłaszcza, że też widzieliśmy od początku, że Las Ardeński będzie tym, co nas interesuje najbardziej, a raczej wiadomo, że w lesie są zwierzęta, prawda? Więc chcieliśmy, żeby ten las rzeczywiście tętnił życiem i żeby to spotkanie między człowiekiem wygnanym ze zwierzęciem w jego własnej dziedzinie też miało miejsce.
Jeszcze zaznaczę, przepraszam, że to jest to dramat, komedia pasterska. Tak to jest
Szekspira,
tak to jest nazwane. Tak.
Cały ten pobyt w Lesie Ardeńskim ma w sobie coś takiego z idylii pasterskiej, gatunku, który w tamtych czasach był szalenie popularny. Oczywiście Szekspir potraktował go z wielką ironią, a nie na serio. I to jest ten największy właśnie potencjał komediowy tego tekstu, czyli ta ironia szekspirowska. I to też staramy się w jakiś sposób utrzymać, że jakby ten pobyt w Lesie Ardeńskim, ten, nie wiem jak to nazwać, bycie na chwilę w dystansie od świata, w którym żyjemy na co dzień, uświadamia nam błahość naszego życia, takiego uwikłanego w te takie wszystkie relacje, które, na których ufundowany jest porządek, który sami stworzyliśmy. Kiedy wchodzimy w porządek, który nie jest naszym.
Te nasze wszystkie odosobnienia, których szukamy za wielką kasę, żeby nikt do nas nie mógł zadzwonić.
Zostać wygnanym normalnie.
I właśnie opuszczając ten pałac, znaczy zostając właśnie wygnanym, nagle w jakiejś Arkadii znajdujemy się, w jakimś miejscu, kontakt z przyrodą, z tym, co. I tam jest wpisane. No to jest, tam są po prostu owce, tam są jelenie, to jest wpisane w tą komedię.
Książę wygnany, olśniony rzeczywistością świata ardeńskiego, nawet w takim akcie autorefleksji stwierdza, że właśnie nasze życie poza wrzawą świata, z dala od dworskiej pompy, księgi nam objawia w drzewach, w strumieniach.
Kamieniach. Owce tak, zobaczył, tak?
I wszystko zobaczył i wszystko tak. Do niego przemawia. Mm-hmm. I to są rzeczy, które słyszy po raz pierwszy w życiu.
Tak, więc stąd pojawiające się też zwierzęta. No, oczywiście u nas nie w sposób dosłowny, ale...
Ale wnoszące jakby swoją rzeczywistość w tą rzeczywistość człowieka, prawda?
Rozmawiając o ruchu,
to właściwie
no to też
znaczy. Jest... Rozumiem, że nie chcemy za wiele opowiadać o tym, tak? To tak enigmatycznie zabrzmiało.
Znaczy, chodzi o to, że w Lesie Ardeńskim jakby troszeczkę zanika ta hierarchia, prawda? Że jakby człowiek zajmuje zdecydowanie wyższe miejsce na drabinie społecznej niż zwierzę. Zwierzę jest pozbawione jakby praw. Takich, jakie rozumiemy w przypadku człowieka.
O, to już jest, nie jest kartezjańskie, które jak wiadomo
tu absolutnie uważał, to nie jest kartezjańskie.
Są maszynami, więc tutaj
to
świetnie.
To już jest jakby tak.
To jest bardzo, bardzo,
bardzo szeroki horyzont szekspirowski, który wyprzedza naprawdę o 400-500 lat w tym momencie jakby myśl człowieczą, bo naprawdę wkłada też księciu w usta, oprócz tej wspaniałej refleksji o księgach w strumieniach i w drzewach, kiedy zostaje podjęta decyzja o udaniu się na polowanie, bo coś jeść trzeba, jednak książę zatrzymuje się w pół drogi, ponieważ stwierdza, że czuje współczucie do tych, którzy za chwilę mają stać się jego ofiarą. Co jest też o tyle dziwne, że no jednak jest, mówimy o autorze, który się urodził w kraju, w którym polowanie, zwłaszcza w jego najokiedniejszej formie, czyli polowanie z nagonką, jest sportem narodowym, prawda? I tutaj jest rok 1599 i pojawia się refleksja, czy aby naprawdę mamy prawo zabijać zwierzęta w dziedzinie, którą dała im natura, cytując jakby tekst.
Jeśli jeszcze państwo powiecie, że tam można coś wyczytać o katastrofie klimatycznej, to już nie będę mieć więcej pytań. Dobrze.
Pewnie
może
można
nie wprost.
Kto wie?
Dobrze, nie, to nie będziemy ciągnąć tego tematu.
Ale na pewno w pewnym sensie tak, bo katastrofa klimatyczna jest tylko jest konsekwencją naszej głębokiej, zbyt głębokiej ingerencji w naturę, prawda? A pytanie o to, jak głęboko możemy ingerować w naturę, nawet jeżeli chodzi o to, komu możemy odbierać życie, a komu nie, w tym tekście jest zadane. A od zabijania bezsensownego, tylko krok do katastrofy klimatycznej.
To tak podsumowując, o czym to będzie spektakl?
O pojednaniu.
A jednak.
Nie można tego wątku absolutnie jakby pominąć, bo on jest tym, co właściwie funduje ten wielki finał dramatu, bo zaczynamy jednak od relacji bardzo nienawistnych, od relacji między księciem uzurpatorem a księciem wygnanym, a także nienawiści, która się pojawia w relacji braterskiej między bohaterem Orlando a jego starszym bratem Oliverem, który także czyha na jego życie. Prawda? I tutaj też jakby Szekspir poddaje nam tekst, który bardzo dużo mówi o jakby istocie nienawiści, którą żywimy w stosunku do innych, bo Oliver, mówiąc o swoim bracie, mówi, sam nie wiem czemu dusza moja nienawidzi go ponad wszystko. Jakże często jest tak, że sami sobie nie zdajemy sprawy z tego, skąd się bierze nasza nienawiść. Czy to jest coś nie w porządku z tą osobą, którą nienawidzimy, czy z nami, że jesteśmy zdolni do takiego uczucia. Najczęściej okazuje się, że to z nami jest coś nie w porządku, skoro jesteśmy nosicielami takiej emocji i Szekspir to pokazuje, bo też nie chcę za bardzo zdradzać, ale no co tutaj zdradzać. Dochodzi do cudownych metamorfoz, jeżeli chodzi o duszę ludzką, prawda? Czyli jakby uczucie nienawiści znika i zostaje zastąpione uczuciem miłości. Czyli jednak jeżeli nie zwalczymy nienawiści w nas, nie mamy co oczekiwać, że ona zniknie z tego świata. I to też jest jakaś taka, wydaje mi się, lekcja szekspirowska, która z tego tekstu płynie.
No bardzo pięknie, bardzo pięknie.
Świetnie się rozmawia. Jakby.
Tak, nie, ale to właśnie jednak się tak. Po to spotykamy, żeby tak. Porozmawiać, a do teatru chodzimy po to, żeby to przeżywać, więc to już zupełnie jest inny porządek. Tak próbuję to podsumować. nie tylko to, co pani powiedziała, ale całą naszą rozmowę, pojednanie, ale jednak możliwe właśnie przez tę pracę własną jakąś, możliwe poprzez samorozwój, tak. Użylibyśmy może takiego współczesnego określenia, ale także poprzez to trochę zawieszenie gdzieś tego wszystkiego, czym się otaczamy na co dzień i próby zafunkcjonowania wedle innego porządku, prawda?
Tak,
porządku
tak,
natury,
i to jest
która może wprost, jest mądrzejsza od nas.
Tak, to jest wprost powiedziane u Szekspira, bo jednak ci wszyscy tymczasowi mieszkańcy Lasu Ardeńskiego, wygnańcy, no, są wyjęci spod prawa.
Tak.
Przez chwilę prawo, które człowiek ustanowił, ich nie obowiązuje i stąd jakby być może ta eksplozja refleksji. I wydaje mi się, że jednak to wszystko zmierza ku takiemu podsumowaniu, że jednak przywrócenie miłości jako zasady, która rządzi światem, w którym żyjemy, jest zadaniem człowieka, a nie jakby czekaniem na nadprzyrodzoną interwencję. To się wszystko jakby musi dokonać w nas. Jeżeli się nie zmieni jednostka, nie zmieni się świat. I jakby wydaje mi się, że Szekspir zachęca do takiej autorefleksji i do zrobienia ze sobą porządku i wyrzucenia z siebie tego, co szkodzi i tobie, i temu, co cię otacza.
Jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć troszeczkę o muzyce, bo o tym, co tak, Marta
to
mówi tutaj,
pytanie.
O tym,
tak,
zanim
tak,
zaczęliśmy
koniecznie.
Jeszcze, to jak myśleliśmy o muzyce, którą napisał Bartek Woźniak, to myśleliśmy o tej kontrkulturowości, czyli tak. Czymś, co się pojawiło, zanim się pojawili hipisi, czyli w jaką stronę muzyczną będziemy szli. Inspirowaliśmy się pewnymi, no nie będę wymieniał tutaj, bo może za dużo, ale
Woodstock,
to był
Frank. Takie klimaty.
Nawet zanim się jeszcze, czyli Frank Zappa, Fela Kuti, jakieś, no nie będę teraz wymieniał, ale to też gdzieś jest bliskie temu, prawda? Znaczy jakaś utopia, no bo jakby potem się to...
Ale rzeczywiście był taki nurt jakby w środowisku artystycznym, żeby odchodzić od tego świata, który im się nie podobał, gdzieś to był chyba Laurel Canyon w Kalifornii i zakładać
zanurzyć
własne...
Zanurzyć się tylko i wyłącznie odcięty od
odwrócić się plecami do tego, co mi się nie podoba.
Co dokładnie tak i zanurzyć się tylko i wyłącznie w sztuce i trochę jest takim też ten nasz
tekst
świat,
podszyty,
mam nadzieję
tak.
Troszeczkę, no mówię o inspiracjach, które nas gdzieś to, mam nadzieję, się przenosi też w muzyce i w tekstach i...
Że też odejście do Lasu Ardeńskiego, jedną z jego form jest też, jedną z właśnie z form odejścia do Lasu Ardeńskiego jest też odejście w sztukę, prawda? Czyli w świat, który się rządzi swoimi zasadami, być może czystszymi i sprawiedliwszymi niż świat za oknem.
Tak. Jeszcze chcę na koniec zapytać o państwa twórczy duet, bo to jest piąta już realizacja w Teatrze Ludowym.
Tak.
Tak się złożyło, tak.
A która w ogóle wspólna?
Oj.
Wiem, tego pytania nie było w scenariuszu.
Musiałbym policzyć, ale już pewnie około 10 albo lepiej.
Nie, no więcej.
Nawet więcej chyba. Być może. Nasz wspólny pierwszy projekt był
w 2010.
W naszym rodzinnym Wrocławiu w 2010 roku. To był projekt, którym wystartowaliśmy na przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu w nurcie OFF. Autorski spektakl absolutnie inspirujący, nawiązujący do twórczości artysty
Klausa Nomi.
I też to był muzyczny Klaus Nomi, był to niemy spektakl z wykorzystaniem...
Nie było
no, tekstu.
Ale były piosenki.
Ale były piosenki tak. Konkretnie z repertuaru Klausa Nomi. Mhm. Mało znany artysta
w pewnej
Polsce.
Bańce kultowy.
No tak.
Zalicza bańki.
I tak to się zaczęło. Mhm. I tak to się zaczęło. Potem był też Wrocław, Teatr Lalek, właśnie Kraków, Teatr Ludowy.
A macie
potem
troszeczkę
Gdańskie,
ofowych przedsięwzięć,
tak,
nierzadko finansowanych z własnej kieszeni.
Tak,
więc...
także nie zawsze w instytucjonalnych teatrach, tylko tak.
Wspaniale.
Więc tak to się toczy.
Mhm. I to jest tak, że ciągle gadacie o tym teatrze w domu, też rozmawiacie o teatrze?
No nie, jeszcze mamy inne problemy na głowie.
Mamy inne, ale faktem jest, że jednak 95% życia, przynajmniej mojego, faktycznie zajmuje teatr i...
No, jeszcze mamy rodziny, zwierzęta, przyjaciół.
Jeszcze mamy, oczywiście, że tak.
Zwierzęta. Ale... To tak. Akurat...
Tutaj zwierzęta są w stanie wygrać
ze wszystkim.
Tak, doskonale rozumiem. No dobrze, to a macie tu w Krakowie jakieś swoje ulubione przedstawienie z tych zrealizowanych? Bo jeśli mnie państwo spytaliby, to chyba bym powiedziała o Pipi.
Wszystkie wspominamy z sentymentem i...
Czy to jest takie pytanie o dzieci, nie, które się najbardziej kocha? To może to jest złe pytanie. I
chyba... Trudno odpowiedzieć, naprawdę.
A to na to nie musicie odpowiadać. Ja sobie mogę odpowiedzieć.
Jasne, to już niech widzowie sobie odpowiadają.
Dobrze. To będzie bardzo mocna konkurencja. Jak wam się podoba? Może to stanie się moje ulubione przedstawienie w repertuarze Teatru Ludowego. Wszystko to, co państwo opowiadali, brzmi bardzo dobrze. I o taki świat walczymy, w którym zwierzęta mają nam coś do powiedzenia. Zdecydowanie.
Tak.
Co najmniej. Tak, bardzo dziękuję. Cieszę się na spotkanie. Sobota, duża scena, Las Ardeński. Nie zabraknie zwierząt, piosenek i ruchów.
Tak. Zdecydowanie.
No i tak, i my po drugiej stronie, albo razem, bez tej granicy, jak to w lesie, można się zagubić, pomylić, to też bardzo
odnaleźć. Lubię. Albo odnaleźć.
Znaczy najpierw zagubić, a potem odnaleźć. Dokładnie, to jest właściwy scenariusz. Marta Giergielewicz, Maćko Prusak, dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy serdecznie.
Bardzo, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.